Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi arcypasterzu Stanisławie, pasterzu tutejszej diecezji, który dzisiaj nieobecny ciałem, ale obecny jesteś duchem, a także uczestniczysz przez oglądanie w telewizji w Rzymie tego, co dzieje się w Twoim sanktuarium. Drodzy bracia w kapłaństwie, alumni, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry, sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu stało się ośrodkiem modlitw za małżonków i rodziny od 4 lat na skalę ogólnopolską. I to w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Tą modlitwą kierujemy do Boga błagania o święte małżeństwa i rodziny w Polsce i na całym świecie. Ponieważ patronką dzisiejszego dnia jest święta Barbara, chciałbym na początku skierować wyrazy pamięci modlitewnej i serdecznych pozdrowień i podziękowań dla świata górników. W naszej diecezji taka grupa górników jest, bo tam są kopalnie miedzi, soli i stąd szczególnie chcę ich pozdrowić, a także wszystkich górników w całej Polsce. Zbliżające się święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny kieruje nasz wzrok ku niepokalanej Matce Jezusa Chrystusa, tak bliskiej świętemu Józefowi, małżonki jego, a szczególnie naszemu Zbawicielowi, jej Synowi. Pod Twoją opiekę, Mario, pragniemy rozważyć temat w promieniach niepokalanej. Refleksja nad czystością wśród współczesnych zagrożeń. Tak się składa, że na dzień dzisiejszy czytania, które Duch Święty nam daje, dotyczą budowania człowieczeństwa na skalę. A skałą jest Chrystus, Jego Słowo, które nie przemija. I kiedy słuchałem tej Ewangelii, nasunęło mi się momentalnie wydarzenie, kiedy jedna z niewiast, słuchając słów, które wypowiadał Jezus Chrystus, powiedziała: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssał. Na to Jezus odpowiedział: raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Była to pochwała Matki Najświętszej, bo właśnie ona była najbardziej wsłuchana w Słowo. Co więcej, zanim go poczęła cieleśnie w swoim łonie, najpierw przyjęła go całym swoim sercem przy zwiastowaniu. Wtedy właśnie otrzymała także pozdrowienie. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Właśnie ta łaska wyraża tożsamość Marii. Nawet nie mówi anioł Mario, tylko pełna łaski. Łaska jest miejscem, w którym stworzenie może spotkać swego Stwórcę jako miłującego Ojca. Tylko Bóg może obdarzać człowieka łaską, to znaczy darmową miłością, przez powołanie go do istnienia i obdarowania go sobą samym. I tylko człowiek takiej łaski dostąpił na początku, a potem dostępuje przez wiarę i chrzest. Matka Najświętsza dostąpiła tej łaski zaraz na początku swojego istnienia, doznając daru szczególnego od odkupienia przez uwolnienie jej od grzechu pierworodnego od początku, czyli od początku jej istnienia. Tak jak dla Maryi niepokalane poczęcie było łaską, darem darmowym, tak dla nas jest chrzest święty taką właśnie łaską. I dlatego też mamy godność nieskończoną i dar nieskończony. Zamieszkuje bowiem w nas Bóg w Trójcy Świętej. Stąd też chcielibyśmy o tej godności mówić pod aspektem czystości. Najlepiej oddaje tę tajemnicę ludzkiej godności święty Paweł w liście, pierwszym liście do Koryntian w rozdziale szóstym. Tam właśnie mówi, że postawa wobec ciała człowieka może być podwójna. Jako owoc Ducha Świętego i owoc Bożej łaski, dzieła odkupienia, to będzie cnota czystości, opanowania, panowania nad sobą, zwłaszcza w dziedzinie swej płciowości. Albo będzie to postawa grzechu, czyli sprzedawania, alienowania swojego ciała, posługiwania się płciowością dla swojej przyjemności, dla celów użytkowych czy innych niż te, dla których ciało zostało stworzone. Język Pisma Świętego jednak różni się od tego, jak wyjaśniali czystość pogańscy etycy, filozofowie pogańscy. Kto chciałby formować siebie według tych zasad opanowania, panowania nad sobą własnymi siłami, nie jest jeszcze chrześcijaninem. Pierwsi chrześcijanie nawróceni z pogaństwa, a wiemy, że właśnie pisząc do Koryntian, święty Paweł zdawał sobie sprawę, do kogo pisze. To było środowisko najbardziej pod względem moralnym zepsute. Stąd i dzisiaj jeszcze jest nazwa córy Koryntu. A więc chodzi o kobiety, które właśnie uprawiają nierząd. Tak się nazywa po dzień dzisiejszy. Święty Paweł przytacza pogańskie stwierdzenie: wszystko mi wolno. Taka była zasada w Koryncie. Dzisiaj także moraliści liberalizmu absolutnego mówią: rób co chcesz, by usprawiedliwić grzech nieczystości. Uważali oni życie płciowe, życie seksualne za potrzebę życiową, tak jak głód, pragnienie, które trzeba zaspokoić za każdym razem, kiedy taką potrzebę się odczuwa. W odpowiedzi święty Paweł stosuje argumentację inną niż etycy pogańscy. Argumentację właściwą dla Ewangelii, a wynikającą z tajemnicy Chrystusa i naszej więzi z Nim. Dla chrześcijanina nie jest dopuszczalne oddawanie się nieczystości, czyli sprzedawanie swego ciała, czy dysponowanie nim dla własnej przyjemności, gdyż nie należymy do siebie, ale do Chrystusa. Czytamy bowiem w liście świętego Pawła: czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa, i że już nie należycie do siebie. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. A więc nie jesteśmy absolutnymi panami siebie. Naszym Panem jest Chrystus. Stąd w Duchu Świętym, mówiąc Panem jest Chrystus, On kieruje naszymi uczuciami, naszą miłością i jest to miłość z Boga brana, bo On jest jej źródłem i od Niego się jej uczymy. Ta motywacja została jeszcze pogłębiona przez świętego Pawła, gdy mówi, nie tylko jesteśmy nabyci przez Chrystusa, nie tylko jest naszym Panem, ale jesteśmy członkami ciała Chrystusa, czyli Kościoła, którego On jest głową. Ten fakt czyni naszą sytuację bardzo delikatną, gdyż popełniając prostytucję, nieczystość, dokonuje człowiek tym samym prostytucji na ciele Chrystusa. Dokonuje się w ten sposób swoisty rodzaj świętokradztwa. Wystarczy postawić tę prawdę, by zrozumieć wielką wagę grzechu nieczystości. Święty Paweł pisze dosłownie, cytuję, czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy. Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem, czyli stanowi jedność duchową Kościoła Świętego, którego Chrystus jest głową. I tu się objawia cała godność chrześcijanina i wielka odpowiedzialność za dar Chrztu Świętego, za dar Eucharystii, karmienia się Chrystusem i świętości, o jaką powinniśmy dbać. Święty Paweł podaje jeszcze motywację w odniesieniu do Ducha Świętego. Pisze, czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga? Jesteśmy więc żywą świątynią Boga. I każdy grzech, nieczysty zwłaszcza, bezcześci tę świątynię. Kończy swoje rozważanie święty Paweł w liście pierwszym do Koryntian, rozdział 12, wiersz 6 i następne. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Ciało ludzkie jest dla chwały Boga i realizuje tę chwałę, kiedy człowiek przeżywa swą cielesność zgodnie z planem Stwórcy, czyli w posłuszeństwie dla sensu i znaczenia płciowości, gdy rzeczywiście używa jej we właściwy sposób zgodnie z planem Boga. Wielbienie Boga we własnym ciele nie wyklucza wyrzeczenia się skorzystania z seksualności przez ślub dziewictwa i czystości dozgonnej. Rozwinie to święty Paweł w 7 rozdziale tegoż listu. Mówi, że seksualność człowieka może się wyrażać w dwojaki sposób. W dwóch różnych charyzmatach. Przez małżeństwo i przez dziewictwo. Uwielbia Boga w swym ciele dziewica, celibatariusz, przez ojcowstwo czy macierzyństwo duchowe. Uwielbia również Boga żonaty, gdyż każdy żyje według wymagań swego stanu. Święty Augustyn tak pisze. Dziewictwo ciała należy do małej liczby ludzi. Dziewictwo serca powinno być stanem wszystkich. Czystość bowiem nie jest abstynencją, lecz integralnością. Uczeń Chrystusa jest związany z Panem uwielbionym aż do swej cielesności włącznie. W Ewangelii Świętej przekazanej przez Jezusa Chrystusa i Jego postawie ideał czystości zajmuje miejsce uprzywilejowane w całej syntezie moralności chrześcijańskiej. Wymaganie czystości ukonkretnia święty Paweł według różnych stanów życia. Czystość obowiązuje młodych, panny, młodzieńców, żonatych, starszych, wdowy, prezbiterów, biskupów. Przybiera ona różne oblicza, jako dziewictwo, wierność, wstrzemięźliwość, opanowanie, skromność, wstyd itd. Czystość i panowanie nad sobą w Nowym Testamencie, a szczególnie w listach pasterskich, rozumiane są jako piękno, piękny charakter, która razem z dobrocią stworzy swoisty ideał nowego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga przez łaskę Chrztu Świętego i łaskę uświęcającą, którą się karmi, słuchając Słowa Bożego i karmiąc Eucharystią. Ten styl życia wykracza daleko poza czystość tylko płciową, seksualną, jako opanowanie ciała. To czystość ciała, ale także czystość serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I papież, komentując właśnie tego rodzaju czystość i odnosząc się do tego wersetu z Pisma Świętego Skazania na Górze, właśnie w Sandomierzu w 1999 roku poświęcił temu tematowi prawie znaczną część swojej homilii. Pyta tak, czym jest czystość? Dotykamy w tym miejscu, mówi papież, samej istoty człowieka, który dzięki łasce odkupienia przez Chrystusa odzyskał harmonię serca utraconą przez grzech w raju. Mieć serce czyste to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem, a także z całym stworzeniem. Tej komunii, która jest pierwotnym przeznaczeniem człowieka. Czystość serca więc jest przede wszystkim darem Boga. I tym się właśnie różni pojęcie czystości nasze, chrześcijan, od etyki filozoficznej albo od etyki, jaką filozofowie pogańscy proponowali. Chrystus mówi, że unika właśnie ta czystość nie tylko czynów, myśli i złych pragnień, o których mówi Jezus w kazaniu na górze, gdzie przestrzega przed pożądliwymi spojrzeniami, które niekontrolowane prowadzą do grzechu nieczystości. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Oczywiście analogicznie patrzy na mężczyznę. Dlatego chrześcijanin powołany jest do tego, by wystrzegać się także myślenia, które jest pożądliwe. Nie może traktować ciała bliźnich przedmiotowo. Ciało jest niejako manifestacją osoby i nie może być widziane jako narzędzie dostarczające przyjemności o charakterze czysto fizycznym. Na drugiego człowieka można spojrzeć w różny sposób. Można patrzeć na kogoś z szacunkiem i dostrzegać w nim osobę, świętość. Będzie to spojrzenie czyste, wolne od pożądania seksualnego. Tak patrzą na siebie kochający się ludzie, rodzice na dzieci, rodzeństwo na siebie nawzajem, przyjaciele. Tak patrzy lekarz na ciało swego pacjenta. W takim spojrzeniu nie ma pragnienia przywłaszczenia sobie ciała innej osoby i posłużenia się nim do osiągnięcia przyjemności. Bardziej niż ciało widzi się osobę, a wzajemne relacje określa i cechuje szacunek i delikatność, a przede wszystkim prawdziwa miłość. Ciało nie prowokuje do działań seksualnych, ale można też spojrzeć na człowieka bez szacunku i widzieć w jego ciele rzecz, która wzbudza w nas upodobanie lub niechęć. Patrzeć na ciało pożądliwie, chcąc potraktować je jako źródło doznań fizycznych i przyjemności erotycznej. Służy ono wtedy za tworzywo do fantazji seksualnych, wyobrażeń nieczystych. Jest to spojrzenie nieczyste, bezwstydne i grzeszne. W takim spojrzeniu osoba ludzka nie jest dostrzegana. Zamiast tego widzi się jedynie i ocenia ciało jako bodziec do używania do konsumpcji. Tak też i język młodzieżowy jest tym zakażony. Przecież w pismach młodzieżowych i w języku młodzieży bardzo często używają młodzi sformułowania: mam dziewczynę, mam chłopca. Kiedy młodzi pytają mi się w czasie wizyty pasterskiej w szkole, wtedy mówię: za moich czasów nie miało się dziewczyny, nie miało się chłopca, tylko się dziewczynę lub chłopca kochało. Jest to zupełna różnica jak niebo a ziemia. Mieć to znaczy mieć kogoś jak rzecz, używać go jak rzecz. Można go kupić tak jak rzecz w sklepie, zapłacić za niego. Natomiast osoba jest ludzka, jest istotą świętą i jej się nie posiada. Jej się służy z miłością i pragnie się jej dobra, a nie służy do żeby posługiwać się do wykorzystania. Nikt z nas nie chciałby, aby inni patrzyli na niego właśnie w taki sposób, używając naszego ciała jako stymulatora seksualnego. Wina moralna człowieka patrzącego w ten sposób na ciało innych osób polega na tym, że zostaje ono użyte, wyzyskane, sprowadzone do roli rzeczy. Jest to swoista kradzież innej osoby i wykorzystanie jej, po prostu poniżenie. Chrystus każe strzec czystości spojrzenia, jak czytamy w urywku, który przytaczałem. Jeśli Chrystus przestrzega przed cudzołóstwem w myślach, to tylko dlatego, że widzi w tym coś, co najczęściej prowadzi do cudzołóstwa fizycznego. Zakaz pożądania broni zatem wewnętrznej wolności przed uwikłaniem się w pragnienia nieczyste i grzeszne. Broni tej godności ludzkiego ciała. I to jest właśnie to nie pożądaj. Do czystości należy także wstrzymywanie się od słów brudnych, od wulgaryzmów. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości pisze święty Paweł w liście do Efezjan: niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo wszystko to jest niestosowne. Święty Paweł używa więc określenia bardzo wyrazistego na tego typu styl życia w czystości, gdy chrześcijanie unikają właśnie tego sposobu działania, myślenia, mówienia. Mówi bowiem, że chrześcijanin powinien być przaśnym chlebem czystości i prawdy. 1 do Koryntian 5:8. Wyrażenie mówiące o szczerości, prawdzie u apostoła wskazuje na to, że człowiek taki, takiego człowieka cechuje tak zwana słoneczna przejrzystość. To jest człowiek klarowny, niezakłamany i patrzący na każdego człowieka z miłością Chrystusową, szanując jego godność i jego to wszystko, co Bóg w nim ukrył w całej swej godności. Wracam do wypowiedzi Ojca Świętego, bo właśnie gdy mówi do młodych, dokonuje pewnych refleksji i ostrzega. Pisze, mówi tak w Sandomierzu. Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam między innymi tak zwaną wolną miłość. Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości. Bo rozwiązłość nie jest miłością ani wolnością. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, cytuję tu świętego Pawła z listu do Rzymian, lecz przemieniajcie się przed odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia własnego i cudzego. Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie. Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Chrońcie waszą wierność, wierność waszym przyszłym rodzinom, które założycie w miłości Chrystusa. Widzimy, jak Ojciec Święty jest tutaj zatroskany i jak bardzo chciałby nam przychylić nieba, żeby rzeczywiście młodzi ludzie i starsi umieli rozpoznać godność swoją, żeby znali to, co Bóg mówi o nas, co daje nam przez swoją łaskę Chrztu Świętego i ponawiane łaski w sakramentach świętych, w życiu modlitwy, żebyśmy umieli z tego korzystać. Zwraca się też do rodzin, a to jest właśnie miejsce, gdzie spotykają się małżeństwa, rodziny i małżeństwa. Posłuchajcie, co mówi właśnie do rodziców i wychowawców. Zwracam się również do naszych polskich rodzin, do was ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszym ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania. Tak więc dziękujemy dzisiaj wszystkim, którzy zaprogramowali taki właśnie temat, bardzo potrzebny. Kiedy spotykam się z młodymi, najczęściej pytania są właśnie z tej dziedziny. Jak się ma zachować chłopiec wobec dziewczyny w naszym wieku? Dziewczyna wobec chłopca. Niech nam ksiądz biskup to wytłumaczy. Jak się należy zachować? Jaką mamy godność? Młodzi o to pytają. Są spragnieni, głodni prawdy, ale też są spragnieni i głodni mocy Boga. Bo tu nie wystarczy wiedzieć. Tu trzeba wiedzieć, skąd czerpać moc do tego. I to jest rzeczywistością istotną, którą zwłaszcza my, duszpasterze, powinniśmy uwzględniać w pracy wychowawczej z młodzieżą, ale także rodzice, wychowawcy, nauczyciele, wszyscy, którym zależy na formacji młodych. Dziękuję na tym miejscu także Radiu Maria, na czele z ojcem dyrektorem obecnym tu dzisiaj, modlącym się razem z nami, że właśnie udostępnia i umożliwia wszystkie te spotkania w Kaliszu dla całego kraju, że to, co tutaj i w konferencjach, i we mszy świętej się realizuje, mogą ci ludzie dobrej woli z tego korzystać i kształtować swoje myślenie, a także swoje postawy. Niech Bóg we wszystkim będzie uwielbiony, a dla nas niech będzie to wezwanie, które znajdujemy także w słowie cytowanym zresztą przez Jana Pawła II z psalmu 51. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Niech każdy z nas za siebie i za innych, za młodych, codziennie to powtarza. Kiedy przyjdziemy do kościoła, uklękniemy, pozdrowimy Chrystusa, to zawsze Go prośmy słowami psalmisty. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Amen.